Dialog sportowy.
Cześć, rozpoczynamy sportowy dialog. W studiu jest ze mną
Paweł Trawiński.
Ja nazywam się Jakub Macyrzyn. Dzisiejszy dialog rozpoczynamy od tego, co działo się na trójmiejskich arenach. Tydzień temu chwaliliśmy koszykarzy, natomiast ganiliśmy siatkarzy i siatkarki. Dzisiaj jest odwrotnie. Zaczniemy od tych dobrych wiadomości, czyli od tego, co działo się w Ergo Arenie. Gościnnie zagrały tam zawodniczki Atomu Trefla Sopot. Oprócz dwóch rekordów, czyli rekordu frekwencji Orlen Ligi oraz rekordu najgłośniejszego dopingu, jest również trzecia dobra wiadomość, ponieważ w końcu udało się wygrać mecz. Po trzech przegranych tiebreakach z rzędu, czwarty tiebreak został wygrany.
I to już 13 w ogóle tiebreak w sezonie, także trochę się nagrały atomówki już tych pięciosetowych bojów. No ale to było bardzo ważne zwycięstwo, to trzeba powiedzieć od razu na początku. Muszynianka to bezpośrednie rywalki w tabeli, w tej walce, powiedzmy sobie szczerze, no, o utrzymanie się w Orlen Lidze. No i to było spotkanie na pewno takie, z którego te 9 tysięcy kibiców może być zadowolone, bo tam się działo od początku do końca. Dwa sety były rozgrywane na przewagi, także tam się non-stop akcja, po prostu tiebreak zagrany na bardzo wysokim poziomie przez nasze zawodniczki. No i co? Można powiedzieć, że kolejny bardzo dobry mecz Goliat, która 21 punktów zaliczyła w tym spotkaniu. Bardzo dobrze także Fedusio, 17 punktów, Mielczarek 15 oczek. No i taki solidny występ całej drużyny, można powiedzieć. Coś, czego nie widzieliśmy już od jakiegoś czasu.
No właśnie o to chodzi. Dawno aż 4 zawodniczki nie zdobyły powyżej 10 punktów, bo jeszcze dorzućmy do tego wynik Wójcik, czyli 11. No rzeczywiście, ciężko szukać tutaj jednej osoby, która wygrała ten mecz. No oczywiście Karolina Goliat to jest ta liderka już od kilku meczów, ale myślę, że przede wszystkim drużyna jako całość wyglądała w tym meczu świetnie.
Tak, rzeczywiście. No tak jak wspomniałem, to jest coś, czego ostatnio brakowało. Zawsze gdzieś tam była ta nierówność w tych ostatnich meczach, zwłaszcza w tych tiebreakach, była spora nerwowość. No tutaj już ta ostatnia partia właśnie zagrana przez cały zespół na bardzo wysokim poziomie, 15-9 wygrany, czyli dość dużą różnicą punktów. To jest taki wynik, który w bardzo dobrej sytuacji stawia Atom w walce o utrzymanie.
Myślisz, że można już tutaj mówić o jakichś zasługach nowego trenera, Piotra Olenderka? Czy to jest jeszcze za szybko, żeby w ogóle tutaj rzucać takie hasła?
Myślę, że nie. Myślę, że to jest jeszcze za wcześnie. Zawodniczki już chyba wiedziały, że to jest ten moment, kiedy trzeba wziąć się za siebie i nie sądzę, żeby tutaj w tak krótkim czasie trener zdążył coś zmienić, zwłaszcza, że no, zawodniczki wyszły taką samą szóstką na parkiet jak zwykle, zagrały bardzo podobnie, tylko po prostu równą, stabilną dyspozycję przez cały mecz zaprezentowały.
Jeżeli prawie 10 tysięcy osób przychodzi na mecz atomówek, pomimo tego, że w tym sezonie nie pokazują świetnej gry, może warto przenieść się na stałe do Ergo Areny. Co myślisz o tym pomyśle?
No wiesz, to zawsze się kwestie finansowe jeszcze wchodzą w grę, także to nie jest takie proste, no ale na pewno widać, że ten potencjał kibicowski w Trójmieście jest, jeśli chodzi o drużyny siatkarskie, więc może gdzieś tam w przyszłości byłby to dobry ruch.
No na pewno, zobaczymy jak to będzie wyglądało w przyszłości. Najważniejszą wiadomością jest oczywiście to, że atomówki uciekły z ostatniego miejsca w tabeli. Teraz są na miejscu 11 z 23 punktami. No może ta sytuacja w tabeli nie jest jeszcze taka, jaką byśmy sobie życzyli, ale no na pewno już nie musimy aż tak mocno się bać po tym zwycięstwie
tak,
o pozycję w tabeli.
Ciągle jest ten jeden mecz więcej do rozegrania. Sytuacja jest naprawdę bardzo ciasna od tego 7 miejsca w dół, także to się jeszcze będzie bardzo dużo zmieniać. Mam nadzieję, że w przypadku atomówek na plus.
No tak, tak więc cieszymy się z meczu kobiet. Przechodzimy do mężczyzn. Lotos Trefl Gdańsk zagrał na wyjeździe z Łuczniczką Bydgoszcz. No i kolejny tiebreak i kolejne dobre informacje, tylko znów wygrana.
Tak jak w przypadku pani mogliśmy wyróżnić Goliat, która została MVP tamtego spotkania, to tutaj na pewno na wyróżnienie zasłużył Damian Schulz, który zdobył 26 punktów. Oczywiście najlepszy na parkiecie, także statuetka MVP, już czwarta w tym sezonie w przypadku tego młodego zawodnika. No i tutaj także mieliśmy spotkanie bardzo wyrównane, sety grane praktycznie punkt za punkt do samego końca, najpierw 25-23, potem 22-25, także tutaj ta walka toczyła się naprawdę do ostatnich punktów, także w tiebreaku, który został wygrany przez Gdańszczan 13-15. Cieszy to, że udało się w końcu także te nerwy w tiebreaku opanować, bo w przypadku panów też ta gra w końcówkach nie zawsze wyglądała bardzo dobrze, a tutaj mecz na wyjeździe, naprawdę można ich pochwalić za to spotkanie.
No tak, siatkarze Lotosu wykorzystali to, co do tej pory wychodziło im w tym sezonie najlepiej, czyli blok. Przypominam sobie ostatni mecz w Ergo Arenie z Jastrzębskim Węglem, przegrany 1-3. No to nie był najlepszy mecz w wykonaniu naszych siatkarzy, jednak blokiem naprawdę nieraz pokazywali, co potrafią zrobić nasi siatkarze. Wykorzystali to również w tym meczu. Myślę, że to był największy atut naszych siatkarzy.
Tak, rzeczywiście. Blok, atak, to wszystko pod względem ofensywnym wyglądało całkiem nieźle. Trochę momentami były problemy z przyjęciem, ale z drugiej strony takie same problemy mieli rywale, także tutaj nie...
Na przyjęcie również narzeka bardzo trener Andrea Anastazji, o czym tydzień temu mówił dla nas po meczu z Jastrzębskim Węglem. Dobrze, koniec tych dobrych wiadomości. Przechodzimy do koszykówki. Grali zarówno zawodnicy Trefla Sopot, jak i Asseco Gdyni. Niestety oba mecze zostały przegrane.
A oba można było wygrać,
bo naprawdę było blisko. Zaczniemy od koszykarzy Trefla, którzy również zagrali na Ergo Arenie. Zagrali z Polfarmą Starogardem Gdańskim, czyli takie derby Pomorza, można tak powiedzieć. A w zasadzie nie można tak powiedzieć, tylko po prostu to były derby Pomorza. No, na koszykarzy nie przyszło aż tylu kibiców jak na siatkarzy. To znaczy, że jednak siatkówka jest tym sportem przynajmniej numer dwa w Trójmieście.
Nie, no na pewno, to bez dwóch zdań siatkówka jest na pewno bardziej popularna, ale prawie 3000 kibiców na meczu Trefla Sopot, który no nie jest drużyną z czołówki, nie gra jakiejś tam porywającej koszykówki, no to nie jest chyba zły wynik. No ale tak przechodząc do rzeczy i do samego spotkania, to te prawie 3000 kibiców też nie mogło być zawiedzione. Kolejny raz dzisiaj możemy powiedzieć, że to był mecz toczony od początku do końca na wysokich obrotach, punkt za punkt. Drużyny szły łeb w łeb cały czas. Pierwsza kwarta 27-24 na korzyść gości, kolejna 25-21, 22-17 i ostatnia 23-14 na korzyść Trefla Sopot. No i ostatecznie nie zabrakło dużo do zwycięstwa, bo tylko 3 punktami przegrali Sopocianie, 85-88. Kolejny bardzo dobry mecz Antonego Ireland'a, 28 punktów.
Tradycja.
5 asyst, tak, no to jest regularnie najlepszy zawodnik naszej drużyny. Do tego Śmigielski dołożył 16 oczek, Dylewicz 13 i 7 zbiórek. Dobry mecz, no ale nie wystarczyło na dobrze dysponowaną w Polfarmę.
Przede wszystkim koszykarze Trefla w tym meczu byli dobrzy z dystansu. Ireland rzucił 4 trójki, Śmigielski 3, Markowicz dorzucił 1, Kolenda 1. No i Dylewicz, który zagrał solidny mecz, bo zdobył aż 13 punktów, rzucił aż 3 trójki. No to jest naprawdę ogromna siła, którą pokazali koszykarze w tym meczu.
Tak, no to był jeden taki moment chyba, który zaważył na zwycięstwie Polfarmy. To jest taki, na przełomie trzeciej i czwartej kwarty był taki moment, kiedy trochę skuteczność spadła, w drużynie Trefla zaczęli tracić sporo piłek w tym ataku pozycyjnym, no i chyba tutaj mogli zgubić nawet te 3 punkty, które zadecydowały o porażce.
Ogromna szkoda, że jednak się nie udało, bo naprawdę to był bardzo emocjonujący i wyrównany mecz. Podobnie było w meczu Asseco Gdyni. Grali z TBV Startem Lublin. Trzecia kwarta przeważyła nad wszystkim. Nie wolno przegrywać 5-24.
Zdecydowanie. No i tutaj powtórzyć możemy to, co mówiliśmy w przypadku Trefla, że bardzo dobra skuteczność w rzutach za 3 punkty, aż 10 takich prób w sumie trafili Szubarga i Matczak. No ale jak widać, rzuty za 3 punkty nie wystarczają, jeśli się zagra choćby jedną tak fatalną kwartę, jak to miało miejsce właśnie w trzeciej części tego spotkania. No to jest niedopuszczalne, tak jak wspomniałeś, zdobycie 5 punktów na przestrzeni 10 minut.
Chociaż koszykarze Asseco próbowali odrobić te straty, bo naprawdę czwarta kwarta wyglądała nieźle. Zwyciężyli w niej 30-19, no ale to, co stracili w trzeciej kwarcie, no to wydawało się już nie do odrobienia i pomimo wielkich starań niestety finalnie się nie udało i mecz skończył się wynikiem 79-83.
Tak, ta końcówka też była bardzo dobra, no ale tak jak wspomniałeś, ta strata, którą sobie sami zgotowali, tak naprawdę była zbyt duża. No i tutaj znowu zabrakło niewiele, bo tutaj przegrana nad Kosznerema punktami to było na pewno spotkanie, które dałoby się wygrać.
Przechodzimy płynnie do koszykarek, o których jeszcze w ogóle nie wspominaliśmy podczas dzisiejszego sportowego dialogu. Przegrana, ale raczej smakująca dobrze. Niestety koszykarki przegrały z Energą Toruń 56-78, ale udało się zachować 8 miejsce. No i to już jest oficjalnie po sezonie zasadniczym nasze koszykarki będą grały w playoffach.
Tak, no oby panowie byli w stanie taki sam los sobie zgotować. Tam jest ciężej, bo tam zajmują miejsca w okolicach 10-11, jeśli dobrze pamiętam, Trefl i Asseco. No ale tu wszędzie jakoś tak się złożył ten sezon, że co nie spojrzymy w jakąkolwiek tabelę, to wszędzie jest ciasno, więc to się będzie dużo zmieniać. Ale tak jak mówisz, wracając do basketu, naprawdę solidna ta końcówka sezonu. Udało się to 8 miejsce zapewnić. No i co? Powodzenia tylko właśnie w tych playoffach, no bo to jest już taki kluczowy moment sezonu, w którym widać tą różnicę między prawdziwą tą czołówką, między tymi prawdziwymi pretendentami do tytułu. a tą całą resztą.
Nasze koszykarki w playoffach zmierzą się najpierw ze Ślęzą Wrocław. Jak uważasz, czy są duże szanse na zwycięstwo?
No, szanse są minimalne, nie oszukujmy się. Ślęza Wrocław to jest lider tabeli po sezonie zasadniczym. No ale to są play-offy, tak? Tutaj się mogą różne rzeczy zdarzyć. Wystarczy jedno jakieś tam powinięcie nogi gdzieś w jednym czy drugim spotkaniu, no i całą serię to może zaważyć na przegranej w całej serii. Także jakichś wyroków definitywnych tutaj bym nie stawiał, ale szanse na pewno większe na awans do półfinału ma Ślęza.
Ale historia playoffów nie tylko w Polsce, ale tutaj myślę przede wszystkim o NBA. Nieraz zdarzało się tak, że ósmy wygrywał z pierwszym i szedł dalej. Tak więc kibicujemy naszym koszykarkom. Teraz zapraszam na chwilę przerwy, a po przerwie wywiad z naszą studentką Dominiką Nerli, która opowie nam o swojej pasji, jaką jest taniec.
Dialog sportowy.
Wracamy po krótkiej przerwie do sportowego dialogu. W naszym studiu jest już Dominika Nerlich, studentka dyplomacji, której pasją jest taniec. Witaj, Dominika.
Cześć.
Opowiedz nam o tym, jak to wszystko się zaczęło. Dlaczego zaczęłaś tańczyć?
No, na wstępie chciałabym powiedzieć, że takim prowodyrem tego wszystkiego była moja mama z ciocią, które kiedyś, owszem, tańczyły. Nie to, co ja obecnie, ponieważ one się bardziej skupiały na tańcu towarzyskim. Ale tak, one mnie zachęciły do tego, a przede wszystkim moja szkoła, gimnazjum, ponieważ zaczęłam tańczyć w wieku między 13 a 14 rokiem życia. I wtedy miałam możliwość po prostu tańca na tak zwanym teraz fakultecie w gimnazjum. I był to taniec hip-hop. Zaczęłam od hip-hopu. Tak jak już wspomniałam, moja ciocia głównie, mama mnie w tym też również wspierała, ale ona stwierdziła, że ja się do tego nadaję, że jestem idealna i po prostu ja muszę się pokazywać ludziom. Co było dla mnie na początku dosyć śmieszne, no bo byłam dosyć nieśmiałą osobą, zresztą nadal jestem. Mimo wszystko zawsze jest ta adrenalina, jak się wchodzi i na scenę, czy na zawody i w ogóle wszędzie. No i tak jak mówiłam, zaczęłam od hip-hopu. Później się przeciągało to w różne inne tańce, ale tak zaczęłam właśnie w wieku 13-14 lat.
Mówisz, że twoja rodzina stwierdziła, że jesteś do tego idealna, więc co musi, jakie kryteria, jakie warunki musi spełniać osoba, która chce angażować się coraz bardziej właśnie w hip-hop?
No nie tylko w hip-hop, chciałabym zaznaczyć, ale tak w taniec, no to musi być ja byłam dzieckiem po prostu szałaputą. Mnie było wszędzie pełno i one stwierdziły, że ja muszę gdzieś wyładowywać i rozładowywać tą swoją energię. I tak, stwierdziły, że właśnie taniec to jest to. Jeszcze zanim poszłam do gimnazjum, no to już wcześniej oczywiście jako dzieciak byłam, było mnie wszędzie. I zapisały mnie na taniec towarzyski, ale no niestety nie sprawdziłam się w tym kompletnie, ponieważ mój partner miał tak podeptane stopy, że sam chyba zrezygnował, zanim ja zrezygnowałam. Tak, on był bardzo zniechęcony przeze mnie i mam nadzieję, że dzisiaj Mateusz tańczy nadal i ma niepodeptane stopy przez swoją partnerkę. Ale no, tak, na tym się generalnie zaczęło i...
No dobra, tak to wyglądało. A powiedz mi, jak teraz jesteś studentką, studiujesz dyplomację, czy możesz jakoś, czy dajesz radę jakoś to powiązać, to pewne obowiązki właśnie z pasją, jaką jest taniec? W jaki sposób teraz się realizujesz?
To znaczy, no jeszcze chciałabym dodać, że jak zaczęłam w tym, między tym 14 a 13 rokiem mojego życia tańczyć, to ja się po prostu zakochałam w tym. I no owszem, do dzisiaj tańczę, ale nie ukrywam, że były przerwy pomiędzy tymi latami. A i do tego, oprócz hip-hopu, spróbowałam wielu innych tańców, na przykład dancehall, który nadal praktykuję, mniej niż hip-hop, ale owszem. I próbowałam też jazzu, namiastki, co mi nie wyszło. Później powiem dlaczego. Ale no tak, to jest hip-hop zdecydowanie... To jest to, co ja lubię teraz robić i godzę to, moją pasję z nauką, ze studiowaniem. Ale teraz ze względów prywatnych no, musiałam na pewien czas zrezygnować. Na pewien czas, ale na pewno wrócę do tego, bo to jest coś, co ja kocham i muszę robić.
Mówiłaś o tym jazzie, wcześniej był ten towarzyski, jednak zostałaś, jednak najbliższy jest jednak ten hip-hop. Dlaczego? Co takiego ma w sobie akurat ten taniec? Czym różni się od innych? Dlaczego tak bardzo jest dla ciebie ekscytujący?
To znaczy ja się przerzucałam też troszeczkę z hip-hopu i dancehallu, ponieważ właśnie jak zaczęłam tańczyć, to uczęszczałam do takiej grupy Love Street Dance. Później gdzieniegdzie Street Dance Crew, a teraz tańczyłam w szkole Soulfly i miałam grupę 3x3. Ale hip-hop to jest bardzo żywy taniec i mi się podoba po prostu muzyka, ten bounce, ten rytm. Ja jak czuję, no to po prostu tańczę. I tak samo jest również z dancehallem, ponieważ dancehall ma namiastki no reggae, a to jest, to są też rytmy, które ja uwielbiam. I no ale mimo wszystko hip-hop jest, nie powiem, że żywszy niż dancehall, ale jednak bardziej mnie do tego ciągnie.
Mm-hmm. Hip-hop raczej kojarzy się z tańcem, chociaż oczywiście można tańczyć go samemu, tak, ale raczej tańczy się go w grupach. Na przykład taniec towarzyski, no to są oczywiście pary. Mm-hmm. Hip-hop to grupy. Co daje tobie bycie w takiej grupie, bycie częścią takiej hip-hopowej grupy? Co daje ci fakt, że często spotykasz się z ludźmi, którzy mają taką samą pasję jak ty i możecie ją razem realizować?
Właśnie chciałam o tym powiedzieć, że to są ludzie, którzy się spotykają z tą samą pasją, mają te same zainteresowanie, co nas jeszcze napędza i bardziej jakby utwierdza w tym wszystkim, co my robimy. Popycha nas do tego, żeby iść dalej, a oprócz tego uczymy się od siebie bardzo wiele, współpracy. Bardzo ważne jest to, żeby była synchronizacja, bo to wtedy super wygląda i fajnie wygląda. Dlatego każdy musi się skupić nie tylko na sobie, ale też również na osobie, która jest obok. No bo jeżeli ktoś się pomyli, to warto by było jakoś ukryć i pomóc tej drugiej osobie, na przykład przypomnieć. Dlatego osoby, które mają najlepszą pamięć, przeważnie stoją z przodu. Niekoniecznie one dobrze tańczą, ale ważne jest to, żeby one pamiętały i miały dobrą pamięć, te z przodu osoby.
Czyli, że taki taniec uczy również pracy zespołowej.
Tak. Uczy pracy zespołowej, owszem.
I to przydaje ci się też na studiach, podczas różnych projektów grupowych.
Tak, owszem. A poza tym, no, jeżeli ja byłam akurat w grupie pokazowej na początku, bo później teraz obecnie, no, mogę powiedzieć, że należę do tej grupy nadal, no to jesteśmy już grupą jeżdżącą typowo na zawody.
No i tutaj przyszliśmy do tego, o co chciałem cię spytać teraz, czyli właśnie o te zawody. To jest nie tylko pasja, nie tylko przyjemność, ale również nutka rywalizacji w tym wszystkim. Jeździcie na różne konkursy. Jak to tam wygląda?
To znaczy tak, na początku, tak jak wspomniałam, moja kariera zaczęła się od tego, że byliśmy formacją typowo występową. My performance'y tylko robiliśmy na wszelakich tam imprezach okolicznościowych. W szkołach dużo występowaliśmy, w rodzinnym moim mieście, no praktycznie wszędzie. Teraz jestem w tej formacji, mini formacji hip-hop, powyżej 12 lat. To jest formacja typowo jeżdżąca na zawody. Ale nie tylko, no bo my też na przykład robimy takie rzeczy, typu nagrywamy filmiki. Teraz właśnie niestety beze mnie jest prowadzony jeden z nich. No i wrzucamy później na różne portale społecznościowe i to też fajnie wychodzi. Ale no, współpraca tu jest bardzo ważna.
Dużo ludzi ogląda takie filmiki, dużo ludzi śledzi.
Jeszcze nie wiem, to jest nasz pierwszy projekt.
A, super.
Także zobaczymy, jak to zostanie przyjęte, ale myślę, że tak. Tym bardziej, że jak wróciliśmy filmik z naszych zawodów, no to było dosyć spore zainteresowanie.
Nie tylko my obejrzeliśmy. Nie tylko wy i nie tylko wasza rodzina, tak?
Nie tylko, na szczęście.
No dobra, a te zawody, udało się już zdobyć jakieś większe sukcesy?
Jeden. Teraz, ze mną. Drugi, niestety już beze mnie, ponieważ zawody odbyły się w tą sobotę. Teraz były. No, zdobyliśmy trzecie miejsce w konkursie. Jezu, zabij mnie, nie pamiętam teraz. No. Ale to był
ogólnopolski?
To był ogólnopolski konkurs. Strasznie długa nazwa, no nie pamiętam. Ale nie było tylko hip-hop, ale również też dancehall.
W każdym razie ogólnopolski konkurs to jest ogromny
sukces.
Trzecie
miejsce. Tak. Nasza mini-formacja, bo wiadomo, jest po prostu mnóstwo różnych kategorii. Także, żeby nie było też, że my jakieś tam super miejsce zajęliśmy, po prostu w naszej kategorii zajęliśmy trzecie miejsce, to zdobyliśmy puchar. Bardzo byliśmy z tego dumni, tym bardziej, że to jakiej naszej obecnej drużyny był to pierwszy w ogóle taki występ. Więc to jest sukces. Teraz, niestety beze mnie, tak jak już wspomniałam, przez moje kłopoty prywatne, zdobyli już drugie. Więc następne, podejrzewam, będzie pierwsze.
No tak. Idąc tym tokiem rozumowania, to na pewno tak będzie. Wiesz co? powiedz mi jeszcze, jak się nazywa ta twoja grupa, bo chyba to nie padło podczas naszej rozmowy, a warto o tym wspomnieć. Jak nazywa się ta grupa? Gdzie mm-hmm. tańczycie? Jak często się spotykacie?
Tak, to jest Szkoła Tańca Soulfly tutaj w Gdańsku, ponieważ wcześniej do mojego rodzinnego miasta chodziłam do szkoły Low Street Dance, która również nadal funkcjonuje. A moja grupa, formacja moja, nazywa się 3x3. I mogę powiedzieć, dlaczego tak jest, bo to jest dosyć interesująca nazwa. Ponieważ jak był nabór do mojej szkoły, to z każdym dniem przychodziły 3 osoby równo. Więc stwierdziliśmy, że no to jest 3 razy po 3. 3 dni po 3 osoby, no. I tak to wyszło. A spotykamy się 2 razy w tygodniu. Wiadomo, przed zawodami jest to codziennie, ale jeden dzień równo przed zawodami to mamy wolne po prostu, żeby się odprężyć, jakoś tam psychicznie przygotować na występ.
Ale nie wolno wtedy pić alkoholu.
Nie wolno pić alkoholu. Nie wolno. Ale tak to się spotykamy 2 razy w tygodniu i trening trwa po godzinę, jak jest potrzeba 1,5, jak jest potrzeba 15, no to nie ma jakiejś takiej zasady.
To jest audycja Sportowy Dialog. Tak więc musimy na koniec zastanowić się, czy, bo dla wielu to jest dosyć kontrowersyjna kwestia, czy taniec możemy nazwać sportem? Jak uważasz?
Ja myślę, że tak, można nazwać to sportem. Może niektórzy się ze mną nie zgodzą, ale ja, no, tańcząc już dosyć spory kawał swojego życia, mogę stwierdzić, że to jest sport, ponieważ jak zaczęłam tańczyć, ja byłam zawsze takim jakimś dzieckiem mega burzliwym, tak jak już wspomniałam wcześniej, i mogę tutaj zauważyć, że jak tańczyłam, to, że tak powiem, moja forma fizyczna była bardzo dobra. Jak przestałam tańczyć, no, krótko mówiąc, zaczęłam po prostu tyć. Jak powróciłam znowu do tańca, znowu było wszystko w porządku i jest, mam nadzieję, też w porządku. Ale tak, można to nazwać sportem, ponieważ żeby tańczyć, no, trzeba być wysportowanym, ewidentnie. Trzeba mieć kondycję dobrą, trzeba być również rozciągniętym. No i trzeba mieć silne mięśnie, ponieważ w hip-hopie jest dużo różnych figur wykonywań. Na przykład taki skorpion, którego się wykonuje tylko na rękach, albo w dancehallu stanie na głowie. No to trzeba mieć silne mięśnie i brzucha, i nóg, i rąk, również karku.
Czyli nie tylko gimnastyka taneczna, ale również tańce nowoczesne, takie jak hip-hop czy jazz, powinny być dyscypliną na Igrzyskach Olimpijskich, twoim zdaniem?
Czy chciałabym zaznaczyć, że taniec nowoczesny to jest coś innego niż hip-hop.
Tak, to nie jest część tańca nowoczesnego?
Nowoczesny,
kurczę,
to jest coś innego.
No to widzisz, jaka gafa, no okej.
Okay. Nie, no coś to. Ale mogłyby być, ale myślę, że tańcerze nie biorą tego tak aż bardzo do siebie, ponieważ no taniec to, no ja uważam, że to jest owszem sport, ale przede wszystkim to jest pasja. I oni na tych może Igrzyskach Olimpijskich może by się jakoś tam wybili, może by nawet oglądalność jakąś zdobyli, bo to jest bardzo ciekawe. Niektóre po prostu są przecudowne choreografie, warto je pooglądać, także polecam. Ale no na Igrzyskach można by było spróbować. Ciekawe, jaki byłby odbiór. Każdego indywidualny.
Może taka transmisja miałaby podobną oglądalność jak na przykład Taniec z Gwiazdami.
No, być może. Czemu nie?
Możliwe, możliwe.
Dobrze. A widzisz, Taniec z Gwiazdami ma oglądalność.
No
to
ma,
już jest
tak,
coś.
Więc może tańcem podbijemy oglądalność następnych letnich Igrzysk Olimpijskich. No oczywiście w następnych jeszcze nie będzie, ale wierzymy w to, że w przyszłości może to się zmieni. Bardzo dziękuję ci za rozmowę,
wielkie,
że podzieliłaś się z nami swoją pasją. Gościem Sportowego Dialogu była Dominika Nerlich, studentka dyplomacji, której pasją jest taniec hip-hop. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
Dzięki wielkie.
Dialog sportowy.
Wracamy po wywiadzie do trójmiejskiego sportu. Rozmawialiśmy o siatkówce, o koszykówce. Teraz pora na piłkę nożną. Grała zarówno Lechia, jak i Arka. Rozpocznijmy od meczu piątkowego, czyli Arki Gdynia, która grała u siebie z przyjacielem Lechem Poznań. No i co? Lech przejechał się trochę walcem po drużynie Arki.
No, zachował się mało po przyjacielsku, to trzeba powiedzieć. Lech jest w ogóle w niesamowitej formie teraz. To, co oni na wiosnę robią, to jest, no tak jak, no to był pierwszy gol stracony w ogóle w 2017 roku przez Poznania. Nastrzelili już bodajże 17 tych bramek, także to naprawdę robi wrażenie. Lech jest chyba w tej chwili głównym kandydatem do mistrzostwa, a Arka, mimo tego, że przed meczem sporo o tym się mówiło, że oni na własnym stadionie grają nieźle, że taktycznie do tych wszystkich poprzednich spotkań byli bardzo dobrze przygotowani, że ta gra w defensywie była na wysokim poziomie, no to Lech tutaj nie pozostawił żadnych wątpliwości. Ta wygrana 4-1 to zdecydowanie zasłużona, a kto wie, czy nie mogłaby być jeszcze wyższa. Także naprawdę Arka w tym spotkaniu została kompletnie zniszczona przez Poznania.
Ale wynik nie wynikał przede wszystkim ze słabości Arki, tylko raczej z ogromnej siły Lecha Poznań. Naprawdę no tutaj mocno ocierają się o poziom europejski swoją grą.
Tak, rzeczywiście. Kolejny świetny mecz Robaka, w ogóle całej ofensywy Lecha. Ciężko byłoby tutaj jakichś słabych punktów w tej drużynie szukać. Kto nie wejdzie na to boisko, to tak naprawdę spisuje się bardzo dobrze. I to nawet jak to wchodzą rezerwowi piłkarze, którzy może zbyt wiele minut w tym sezonie nie zaliczyli, to na tyle szeroka jest ta ławka Lecha, a wielu kibiców wątpiła, czy ci piłkarze z ławki po tym okienku transferowym dość słabo przepracowanym wbrew pozorom w Poznaniu, no to jednak ci piłkarze z ławki rezerwowych sobie radzą naprawdę nieźle. No ja jestem trochę zaskoczony. I szczerze tak mi się wydaje, że jeśli Lech sam nie zwolni, to ciężko będzie ich zatrzymać w tym sezonie.
Ciężko będzie tak ich zatrzymać w tym sezonie, jednak dla kibiców Lechii wygląda to o tyle optymistycznie, że Lech z każdym meczem zyskuje 1,5 punktu, a nie 3 punkty póki
co. Tak. Rzeczywiście, tam różnice są minimalne w czołówce. 4 punkty zdaje się dzielą pierwszą i czwartą drużynę.
Tak, tylko... tak. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte miejsce to jest punkt za punkt, rzeczywiście.
Tak, tutaj się naprawdę będzie działo jeszcze.
Zwłaszcza po obcięciu połowy punktów będzie to jeszcze bardziej wyrównane.
A wracając jeszcze do Arki, no to im się trochę sytuacja skomplikowała, bo tutaj w środku tabeli sytuacja jest bardzo podobna. Różnice są bardzo małe, czasami to jest także różnica jednego punkcika. No i tutaj Arka jest w tej chwili na ostrzu noża tańczy, tak? Tutaj z każdym meczem, a to jest na tym 9. miejscu, a to na 8., a to na 10. Więc no tutaj do końca, obawiam się, do ostatniej kolejki kibice w Gdyni będą drżeć o to, czy oni się w tej grupie mistrzowskiej znajdą, czy nie.
A wracając do meczu z Lechem Poznań, posłuchajmy, co miał do powiedzenia po tym meczu zawodnik Arki Gdynia Michał Marcjanik.
No na pewno te szybko stracone bramki jakby ułożyły spotkanie, no i ciężko się wychodzi na drugą połowę, kiedy przegrywa się aż 3-0. Ciężko mi tak na gorąco teraz mówić o bramkach, trzeba usiąść na spokojnie, przeanalizować i wyciągnąć wnioski. Analizowaliśmy grę Lecha i trenerzy nam pokazywali, jak Lech strzela bramki, jak stwarza sobie sytuację. My mieliśmy to na uwadze, no ale no, niestety nie udało się skutecznie zatrzymać Lecha dzisiaj. Teraz mamy dwa bardzo ważne spotkania z Piastem i z Górnikiem Łęczna, gdzie trzeba powalczyć o 3 punkty i zrobić wszystko, żeby jeszcze tą 8 mieć w zasięgu.
Dobrze, a zatem z Wybrzeża przenieśmy się teraz na Górny Śląsk, do Chorzowa, gdzie na wyjeździe Lechia Gdańsk grała z Ruchem. No i co, ten mecz nie miał tak wyglądać. Mówiliśmy tydzień temu, że tego meczu nie można przegrać. Piłkarze Lechi nas nie posłuchali.
No przegrali to spotkanie i tak jak wspomniał zresztą po tym spotkaniu Piotr Nowak, przegrali trochę na własne życzenie. Te bramki naprawdę sami sobie strzelili, można powiedzieć, bo koncentracji w obronie w tych kilku momentach brakowało.
W jednym przypadku można powiedzieć, że dosłownie sami sobie strzelili, bo pierwszy gol to był gol samobójczy Pawła Stolarskiego.
Tak, dokładnie. I szkoda w ogóle, że to on tą bramkę samobójczą zdobył, bo tam bardzo dobre spotkanie akurat Stolarski w Chorzowie rozgrywał. No szkoda, o ile to przegraną Arki z Lechem Poznań można w jakiś sposób zrozumieć i wybaczyć, bo wiadomo w jakiej formie jest Lech, no to z 15 w tabeli Ruchem Lechia powinna wygrać. No a przegrała, straciła bardzo ważne 3 punkty, a bardzo ważne 3 punkty zyskał Ruch Chorzów, który wydostał się ze strefy spadkowej przecież.
Bardzo ważne 1,5 punkta.
No tak, 1,5 punkta, ciągle wracamy. No, jaka jest twoja opinia na temat obecnego formatu Ekstraklasy? To jest twoim zdaniem dobre, że te punkty są dzielone na pół, czy nie?
Wiesz co, to jest dobre. Jeżeli bawimy się w coś takiego jak sezon zasadniczy i potem runda mistrzowska, runda spadkowa, to uważam, że trzeba dzielić te punkty. Jeżeli chcemy do końca sezonu mieć emocje, no to te punkty trzeba podzielić. Trzeba się zastanowić nad tym, czy jest to sprawiedliwe, czy nie.
No właśnie, mi się wydaje, że to nie jest do końca sprawiedliwe. Wydaje mi się, że ta formuła dodatkowych 7 meczów jest dobra, ale obcinanie punktów trochę jednak jest niesprawiedliwe względem tych drużyn, które sobie tą przewagę na początku sezonu w tej części zasadniczej utworzą. A ten obecny sezon chyba pokazuje, że to obcinanie punktów nie jest też do końca potrzebne, żeby te emocje w tych ostatnich 7 spotkaniach zapewnić, bo różnice i tak są bardzo małe. No a de facto obcięcie tych punktów na pół sprawi, że na przykład taka Wisła Kraków, która większość sezonu miała jednak bardzo słabą, nagle znajdzie się w pozycji, w której dalej może walczyć o mistrzostwo, więc no ja naprawdę nie jestem przekonany, czy to jest korzystne. Może ja tak teraz mówię, bo Lechia...
Właśnie o to chodzi.
Lechia jest w czołówce,
prawda? Rok temu to Lechia początek sezonu miała beznadziejny, a dzięki temu, że te punkty zostały podzielone, no to do końca walczyła o europejskie puchary, tak więc... No, no tak. To jest o tyle niesprawiedliwe, co też sprawiedliwe, bo w jednym sezonie drużyna może na początku grać dobrze, potem trochę słabiej i mówić, że ojej, to jest niesprawiedliwe, a znowu w następnym sezonie ona może gonić tą czołówkę i potem cieszyć się z tego, że te punkty zostały obcięte, tak więc no...
No ale właśnie tak mi się wydaje, że skoro tak często można zmieniać zdanie na temat tego systemu, tej reformy i że tak zmienne są opinie, to chyba jest najlepszy, to jest chyba dobry przykład tego, że to chyba jednak nie jest dobry format, no bo nie można go jakoś jednoznacznie ocenić, prawda?
No tak, rzeczywiście. Ja to w ogóle miałem gdzieś w głowie coś takiego, że jeżeli chcemy polepszyć poziom naszej ligi, nie wiem, uważasz, że to jest dobre pójść takim rozwiązaniem belgijskim czy austriackim, żeby zredukować liczbę klubów na przykład do 10 albo 12?
Nie, wydaje mi się, że nie. Już system, który jest w lidze belgijskiej, jest tak skomplikowany, że już naprawdę ciężko mi nadążyć czasami za tym, co się dzieje u nas, a jakbym miał jeszcze nadążać za tym, co się za systemem podobnym do belgijskiego, to już chyba bym kompletnie się pogubił. To jest chyba zbyt skomplikowane, to jednak powinno być w miarę proste, żeby kibice, żeby kluby, zawodnicy, żeby wszyscy mieli jasność, na czym stoją w danym momencie sezonu.
Ale sam fakt, że gra się więcej meczów, to chyba dobrze.
Tak, to mi się wydaje, że to jest dobry ruch.
Mhm. Tak więc no, są i plusy, i minusy. Wiadomo, że ta reforma nie będzie trwać wiecznie, bo chyba nie była przygotowana z myślą, żeby była już na stałe. To raczej takie tymczasowe przejście, takie można powiedzieć testowanie, czy właśnie takie zmiany są na plus w naszej lidze. Do tej pory jest tylu samo entuzjastów, co przeciwników.
Po 8 w każdym sezonie.
Tak, dokładnie. Tym akcentem kończymy Sportowy Dialog. Zapraszamy do kibicowania trójmiejskim drużynom oraz oczywiście do słuchania Sportowego Dialogu za tydzień. Za dzisiaj dziękuję.
Paweł Trawiński.
Oraz Jakub Macyszyn.
Dialog Sportowy.